Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
Badaczka dźwięku, lektorka języka angielskiego i rejestratorka przyrody, którą BBC uznało za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Doktor Izabela Dłużyk jest dziś gościem Radia Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec, a to jest audycja Bezmiar. Dodam na wstępie, że miałam przyjemność poznać panią Izabelę podczas gali zorganizowanej niedawno na Zamku Królewskim w Warszawie przez Fundację Integracja, podczas której to gali pani Izabela Dłużyk otrzymała wspaniały tytuł Człowiek bez barier. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo. No to dla mnie było takie bardzo wzruszające wyróżnienie. Nie spodziewałam się tej nominacji szczególnie, a już tym bardziej tego, że faktycznie to zostanie w taki sposób docenione, że zostanie mi przyznana ta nagroda.
Robi pani fantastyczną rzecz, docenioną w środowisku naukowym, docenioną przez tych, którzy zajmują się dźwiękiem i przez wiele innych osób także, a swoją pracą i codziennością przełamuje pani te bariery, absolutnie zasługując na tytuł Człowieka bez barier. Tym bardziej cieszę się, że mogę gościć panią w audycji, która nosi nazwę, uwaga, uwaga, Bez miar. Trochę to bliskie, prawda?
Tak, faktycznie to słowo oddaje właściwie to, co ja próbuję robić. I to nie tylko chodzi o nawet przełamywanie barier, ale chodzi o to, że faktycznie kiedy się zagłębimy w ten świat, który nas otacza, w ten świat przyrody, on jest tak, można powiedzieć, rozrzutny, to jest coś po prostu niesamowitego. Im bardziej się go poznaje, im bardziej się zagłębiamy, chociażby nawet tylko w same dźwięki, już nie mówiąc o jakichś zależnościach pomiędzy gatunkami, czy jakichś wizualnych różnych aspektach, ale nawet gdyby zostawić tylko same dźwięki, to tak naprawdę coraz bardziej dochodzimy do wniosku, że my nic z tego nie rozumiemy, że to jest tyle wszystkiego, że my w ogóle zaczynamy dopiero cokolwiek zauważać z tego, co się dzieje. No nie wiem, na przykład jak sobie porównamy śpiewy wielorybów gdzieś w oceanie. Są takie gatunki, które śpiewają w taki sposób, że my tego nawet nie słyszymy, bo to jest dla nas za nisko, to są wszystko infradźwięki. Musimy to przyspieszyć 10 razy, żeby w ogóle coś z tego wyłuskać. Inna sprawa, że tam są całe struktury, ale to jest dla nas za wolno i my zaraz gubimy wątek. Dopiero sonogramy, czyli takie graficzne reprezentacje dźwięku nam pokazują, że to nie są przypadkowe dźwięki, tylko to są całe długie, skomplikowane sekwencje, które na przykład takie wieloryby powtarzają po prostu z pamięci, ale my w ogóle nie jesteśmy nawet tego w stanie odebrać. I to jest jeden przykład. A takich przykładów tak naprawdę, gdybyśmy więcej wiedzieli, można by podawać dziesiątki, setki tysięcy. To jest faktycznie ten bezmiar. I pozostaje pytanie, dlaczego to tak jest? Po co to tak jest? Przecież nawet to nie jest po to, żeby tego słuchano w takim ogólnym sensie. Bo oczywiście to ma swoje znaczenie biologiczne, ale przecież to wykracza poza to, bo to by było tak naprawdę niepotrzebne, gdyby tylko patrzeć na to w kategoriach użyteczności. I to jest coś, co jest dla mnie jakimś nieustannym źródłem zachwytu i zdumienia, że to tak wygląda, bo my naprawdę nic z tego nie rozumiemy. I to jest właśnie ten bezmiar, który się genialnie wpisuje w ten tytuł naszej audycji.
Skąd wzięło się pani zainteresowanie dźwiękami przyrody?
Chyba musiałabym zacząć. Ja zawsze podaję taki przykład, że ciocia mi kiedyś pokazała głosy ptaków na takiej encyklopedii CD-ROM. Ja miałam wtedy jakieś 11 lat mniej więcej. I to tak, i to jest faktycznie taki pierwszy moment, od którego to naprawdę się zaczęło, ale mam wrażenie, że sam początek miał miejsce jeszcze dużo wcześniej, bo ja, kiedy miałam mniej więcej 4 lata może, to miałam takie zajęcia indywidualne z taką panią psycholog, która trochę, ja właściwie nawet nie do końca teraz pamiętam, co tam się działo na tych zajęciach, ale to były takie trochę zajęcia, które miały na celu przyzwyczaić mnie do różnych rzeczy, trochę też takie na rozwijanie sprawności manualnej, tej takiej, powiedzmy, tego rozpoznawania dotykowego różnych rzeczy. I tam pamiętam bardzo często, nie wiem czy za każdym razem, ale może i za każdym razem, na końcu tych zajęć były dwie rzeczy, które pamiętam do dziś. Były cukierki, to był pierwszy punkt po programie, Ale drugi punkt po programie to była, nie wiem, czy to była jedna kaseta, czy to było więcej kaset, w każdym razie to była jakaś kaseta z efektami dźwiękowymi, to jakaś taka biblioteka dźwięków musiała być i tam różne dźwięki były, niektóre to były takie typowe, jakieś na przykład z gospodarstwa domowego, ktoś zmywa naczynia, jakiś tam klucz ktoś przekręca w drzwiach w zamku, jakieś dziecko płacze, tak, no różne jakieś takie sytuacje codzienne, ale dużo było też dźwięków zwierząt. I ja do tej pory pamiętam, że ja wtedy usłyszałam po raz pierwszy, jak śmieje się hiena. Usłyszałam głos kruka. Pamiętam, że rżenie konia też tam było. No chociaż konia to słyszałam pewnie gdzieś wcześniej nawet, ale było. Było nagranie śpiewu wielorybów. I to było 33 lata temu. A ja do tej pory to pamiętam. To nie było wtedy, te lata temu, tak, że można było sobie pójść do księgarni i powiedzieć, o, poproszę kasetę z głosami ptaków. Takie rzeczy były niedostępne. Znaczy, one gdzieś były, ale to by trzeba było dokładnie wiedzieć, gdzie. Nie było internetu, nie można było sobie tego zamówić przez internet. Nie było sklepów internetowych jeszcze. I po prostu nie było dostępu do takich nagrań, więc chyba to nawet nie to, że ja się tym nie zainteresowałam, tylko po prostu nie było skąd takich nagrań brać. I dopiero potem, kiedy ukazała się ta encyklopedia na CD-ROMie, to jeszcze była encyklopedia PWN, jeszcze była encyklopedia przyrody, pamiętam też takiej firmy Optimus Pascal i tam też były głosy nie tylko ptaków, też ssaki były różne, to faktycznie to po prostu wtedy wystrzeliło, tak, że tak powiem, to moje zainteresowanie i tak zostało, właściwie zostało na całe życie. I się pogłębia. I to w zasadzie nawet nie wiem, jak to określić w znaczeniu takim, że... Bo jak ktoś tak patrzy z boku, to może trochę się wydawać na zasadzie, no tak, jeździ sobie po różnych krajach i nagrywa, no świetna taka turystyka, ja też tak chcę. Ale to tak naprawdę nawet trudno mi to jakoś tak powiedzieć, bo to tak trudno to jakby opisać, ale to nie chodzi o to. To nie jest kwestia tylko takiej, nie wiem, turystyki, że ja sobie zwiedzam różne kraje, no tym bardziej, że nie wiadomo, ile tego też nie było. Byłam w Peru raz wtedy 8 lat temu, właściwie już teraz 9 lat temu, ale też byłam akurat pod koniec 2025 roku, też mi się udało. Ale już nie zbierałam wtedy żadnych środków, to już udało mi się sfinansować jakby z własnej, że tak powiem, kieszeni. Byłam w Malezji w roku 2024, nagrywałam tam gibbony, przepiękny, przepiękny dźwięk. I to w ogóle są małpy śpiewające, tak? Ale one, to jest coś niesamowitego, bo one mają linie melodyczne. To naprawdę, to nie jest, bo my małpy kojarzymy z takim, że to tam przeważnie krzyczy, albo jakieś takie stereotypowe, jakieś dźwięki wydaje takie, bardziej rytmiczne niż melodyczne, ale właśnie gibbony śpiewają. I to na przykład samice u gibbonów odpowiedzialne są za te śpiewy terytorialne. I one mają stałe sekwencje dźwięków, które są wyuczone, gibony w niewoli tak nie umieją śpiewać i one się uczą tego od siebie nawzajem i to ma konkretne tony, które nie są przypadkowe, bo to jest najpierw taka sekwencja takich dźwięków wznoszących się w górę, potem jest taki punkt szczytowy, jest taki najwyższy dźwięk i potem dźwięki opadają w dół. I to są konkretne tony, które są po prostu bardzo muzykalne i dlatego tak właśnie chciałam też pojechać do Malezji, bo tam jest takie dobre miejsce na nagrywanie gibbonów. Czarnorękie to są moje ulubione, bo one mają takie piękne kody też po tych takich głównych śpiewach, takie na wdechu i na wydechu pięknie to brzmi, bo to są takie w odstępie interwału kwarty, kwinty, to jest coś takiego naprawdę, tam gdzie się jeszcze niesie echo od tego sklepienia lasu deszczowego, to przepięknie brzmi, ale chodzi o to, że na przykład podam coś, co daje do myślenia. Ja przez 3 lata na okres gimnazjum byłam w szkole z internatem i to była moja decyzja. Pamiętam, jak kończyłam szkołę podstawową, uznałam, że chcę pojechać do szkoły z internatem, żeby trochę jednak znaleźć jakieś takie lepsze relacje z rówieśnikami. I co ja ze sobą zabrałam do tej szkoły? A to był stres niesamowity, pamiętam. No jasne, że się bałam. 13 lat miałam wtedy i właśnie wyjeżdżałam z domu na 3 lata. Wiadomo, że się jednak do tego domu wracało na trochę, ale ogólnie to było na 3 lata. Poza domem ten taki pobyt. I ja zabrałam dwie rzeczy. No jakiegoś tam pluszaka, ale to, co było najważniejsze, to zabrałam płytę z głosami ptaków, którą dostałam na Boże Narodzenie, to była taka pierwsza. I poprosiłam mojego brata, żeby mi zgrał z takiego programu, który też niedawno dostałam. To był program Zwierzęta Świata z Saki, takiej polskiej firmy z Wrocławia. I tam właśnie były niektóre głosy. Teraz ja już wiem, że niektóre były w ogóle źle poidentyfikowane, ale ja wtedy tego nie wiedziałam. I poprosiłam mojego brata, żeby zgrał mi te głosy na płytę CD, na płytę CD audio. I to ja zabrałam. Z tego wszystkiego, co mogłam wybrać, wybrałam te dwie rzeczy. w takim momencie życia, w momencie tak bardzo diametralnej zmiany. Właściwie chciałam tylko tego.
Pewnie było to dla pani jakimś symbolem spokoju i stałości.
Tak. To jest coś, co naprawdę ukształtowało moją tożsamość. To nawet nie jest, ja to tak czasami mówię, że to takie jakieś hobby, ale to jest takie słowo hobby, raz się ma jedno, potem się ma drugie, potem się coś zmienia, potem się jeszcze co innego robi. To nie jest jakieś takie zainteresowanie, że mnie to interesuje i tak w wolnym czasie sobie lubię posłuchać. To jest coś, co naprawdę ukształtowało moją tożsamość i ukształtowało całe moje życie.
Opowiadając o tych dźwiękach, użyła pani też słowa identyfikacja. No bo słyszeć to jedno, ale jeszcze wiedzieć, czego się słucha i co się słyszy, to jest jeszcze druga rzecz.
Tak, i tu mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że faktycznie, kiedy czegoś słuchamy, to dobrze byłoby mniej więcej chociaż wiedzieć, czego słuchamy, bo to nam daje pewien obraz sytuacji. Dlatego ja na przykład zawsze, kiedy prowadzę jakieś takie słuchowiska gdzieś na żywo, albo kiedy publikuję jakieś płyty, to staram się dawać takie tło poznawcze, tak żeby było wiadomo, czego słuchamy, co się dzieje, gdzie to jest i co właśnie ma miejsce na nagraniu. Dlatego, że to ma też wartość edukacyjną. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo słuchanie przyrody to nie jest kwestia tylko intelektualna. Intelektualne to może być dla naukowców, kiedy oni faktycznie próbują po prostu tylko z punktu widzenia takiego naukowego pewne dźwięki tłumaczyć, wyjaśniać, co z czego wynika, jakoś to analizować. Ale to, co moim zdaniem jest bardzo ważne w słuchaniu przyrody, to to, żeby to nas dotykało na poziomie emocjonalnym. Dlatego, że tylko wtedy będziemy mówili o więzi, która może się wytworzyć wtedy, kiedy tej przyrody słuchamy. Ja zawsze powtarzam, i to jest bardzo ważne, my będziemy dbali tylko o to, co będziemy kochali. Jeśli my nie będziemy tworzyli świadomie, bo to teraz musi być świadomie, bo my za bardzo się oddzieliliśmy od przyrody, żeby to było takie intuicyjne, takie kiedyś było dla ludzi. Jeśli my nie będziemy świadomie tworzyli więzi z przyrodą, to my nie będziemy mieli powodu, żeby o nią dbać. I dlatego to jest też, co ja powtarzam bardzo często, tam gdzie jakoś jest okazja. Nie ma sensu próbować nakłaniać ludzi do dbania o przyrodę z poziomu lęku. Bo to nic nie da, bo tak można do pewnego momentu, ale jak ludzie dostaną przesyt takimi treściami, to w końcu sobie powiedzą, my i tak nie mamy na to wpływu, to i tak się wszystko kiedyś zawali, no to przynajmniej skorzystajmy z tego, co możemy. Bo to zawsze tak jest. Kiedy człowiek jest jakoś długo karmiony takimi treściami, które wywołują lęk i widzi, że na to ma bardzo ograniczony wpływ, to w końcu się zbuntuje i przestanie na to w ten sposób patrzeć. No bo ile można cały czas tutaj się trzymać w ryzach? Jedyne, co będzie trwałe, jedyne, co przetrwa to wszystko, to będzie naprawdę prawdziwa więź. To tak górnolotnie brzmi, ale to jest to prawda. Ta miłość do przyrody. Ale to jest coś, co musimy wytworzyć na poziomie emocjonalnym. I dlatego to jest bardzo, bardzo ważne.
Może to być trudne, gdy zamieszkujemy tereny wiejskie i z tą przyrodą mamy styczność na co dzień. Ptaki nas budzą i tego już tak nie doceniamy. Może to być trudne też, tak sobie myślę, gdy zamieszkujemy miasta i gdy na przykład ptaki kojarzą nam się wyłącznie z gołębiami czy z jakimiś gawronami albo no, ze stworzeniami, które potrafią zabrudzić nam samochód i tylko tyle. Jak możemy odpowiednio uszanować tę przyrodę i docenić to, a może i pokochać.
Przede wszystkim, jak już pani podała ten bardzo dobry przykład, chociażby gołębi i gawronów, przede wszystkim warto, tylko że to jest coś takiego, co trzeba tak naprawdę zacząć już u małych dzieci. Przede wszystkim trzeba dać szansę poznawania tych zwierząt. Nie tylko w kontekście tego, że one na przykład jedzą jakieś ziarenka, już nie mówiąc o chlebie, tak? Bo chleb to nie jest najlepszy pokarm, bo jednak on, gdyby jeszcze to było tak, że to by był świeży, czysto podany, to jeszcze by nie było tak źle, gdyby był dobry jakości, porządny chleb, ale to przeważnie jest jakiś taki nadpsuty, stary i to wcale tam nie żaden dobry, niepełnoziarnisty, tylko tam jakiś byle jaki, no to tam dużo nie ma to korzyści, ale o co chodzi? Chodzi o to, że im więcej o takich zwierzętach będziemy wiedzieli, tym łatwiej nam je będzie szanować, bo jeśli znamy gołębie czy gawrony tylko z tego, że one brudzą parapety i w ogóle nie można normalnie przechodzić koło miejsc, gdzie ich jest dużo, bo to stwarza pewne ryzyko, to nie będziemy mieli powodu, żeby je szanować. A im więcej będziemy o nich wiedzieli, na podstawie tego, jak wygląda u nich życie społeczne, jak wygląda u nich opieka nad młodymi, jakie one tworzą relacje, bo to naprawdę, to jest coś niesamowitego. Tylko, że to trzeba wiedzieć, to wtedy też to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Ale prawda też jest taka, że dlatego ważne jest to, żeby korzystać z tych pomocy, które daje nam technologia, w tym znaczeniu właśnie, że możemy sobie jakieś różne filmy przyrodnicze oglądać, możemy oglądać jakieś albumy zdjęć, możemy słuchać nagrań. Jeśli nie mamy takiego łatwego dostępu do, no nie wiem, chociażby lasu, tak, gdzieś tak naprawdę, żeby móc wyjść i się po prostu tak podelektować tą przyrodą w takiej jeszcze względnie czystej formie, to mamy i tak już takie możliwości technologiczne, które mogło nam to ułatwić. I to jest też moim zdaniem bardzo ważne. Ale jeszcze o jednym bym chciała powiedzieć, że tak naprawdę ja tak patrzę, bo ja zajmowałam się też w pracy naukowej między innymi folklorem, takim XIX-wiecznym, bo wtedy najwięcej spisywano takich przykładów. Folklorem, który tłumaczył, interpretował głosy zwierząt, szczególnie ptaków, ale nie tylko. I to pokazuje, że ludzie kiedyś, to nie jest tak, jak nam się teraz wydaje, bo my czasami to tak traktujemy, te osoby, jakby one były takie, że no ludzie kiedyś traktowali zwierzęta tylko użytkowo i nic ich nie obchodziło. Nic bardziej mylnego. Oczywiście traktowali zwierzęta użytkowo, bo nie mieli wyjścia. Prawda jest taka, że my teraz mówimy o wegetarianizmie na przykład, albo weganizmie, tylko dlatego, że możemy sobie na to pozwolić. Kiedyś ludzie byli notorycznie niedożywieni, nie mieli takiej możliwości, żeby pić mleko sojowe z dodatkiem oleju kokosowego, tak już mówię z nutką ironii, ale taka jest prawda. Dlatego naprawdę dla nich wszystko, co po prostu się dało zjeść, to było bardzo ważne. Ale mimo wszystko ludzie bardzo dużą wagę przykładali do głosów zwierząt. Bardzo dobrze je znali, na przykład głos przepiórki. Znali taki cichy przedśpiew, który faktycznie słychać tylko wtedy, kiedy jesteśmy bardzo blisko ptaka. My tego nie znamy. Pamiętam taką bajkę ludową brytyjską, w której jedna z bohaterek takich negatywnych została ukarana w ten sposób, że otrzymała głos taki ochrypły jak u derkacza. Kto dzisiaj wie, jaki głos ma derkacz? Kiedyś ludzie to wiedzieli. To było normalne. Dlatego to nie było tak, że oni tak się nie interesowali. Oni oczywiście traktowali te zwierzęta też jako pewne narzędzie, ale oni wiedzieli, że muszą je szanować, bo jeśli nie, jak taki gospodarz nie będzie konia na przykład szanował, no to ten koń prędzej czy później mu się rozchoruje i z tego nic nie będzie, tak? I kto będzie pracował?
Mam wrażenie, że w teorii zdajemy sobie sprawę z tego, że dźwięki zwierząt oznaczają coś konkretnego, zwłaszcza jeśli jesteśmy właścicielami psa albo kota, ale naprawdę mało wiemy, no na pewno ja mało wiem o dźwiękach ptaków czy innej zwierzyny. Też chyba nie zastanawiamy się nad tym po prostu.
To prawda, o tym się mówi bardzo mało, ale to też, nie wiem jak to teraz wygląda, ale na przykład za moich czasów w szkole bardzo mało o tym mówiono. Ja uważam, że też lekcje biologii wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby był taki jakby większy pociąg do tego, żeby troszeczkę mniej korzystać tylko i wyłącznie z tej takiej typowej wiedzy podręcznikowej, ale gdyby właśnie bardziej trochę przestawić akcenty na po prostu pokazywanie tej przyrody w takiej formie, nie czego się można tylko dowiedzieć, tak, że no nie wiem, jakiś tam powiedzmy pelikan różowy żyje tu i tu, ma wymiary takie i takie, wygląda tak i tak i żywi się tym i tym. Oczywiście to warto wiedzieć, tak, ale na przykład gdyby zamiast tego obejrzeć jakiś fragment filmu albo nawet jakieś całe zajęcia poświęcić temu, tak, że oglądamy filmy o jakichś, nie wiem, morzach czy tam czym jeszcze i tam powiedzmy te pelikany żyją, to na pewno dużo więcej by z tego zostało. To był bardzo duży problem w moich czasach szkolnych. Nie wiem, na ile teraz to się poprawiło. Jeśli jest już lepiej pod tym względem, to bardzo dobrze, ale mam jednak wrażenie, że jest jeszcze dużo do zrobienia, bo to nie jest jakby zarzut w takim czystym sensie, ale to jest coś, co daje do myślenia. Paradoks mojego na przykład przypadku tego, że ja się zainteresowałam przyrodą, polega na tym, że to, i to naprawdę mogę z całym przekonaniem powiedzieć, to nie wyszło ze szkoły. A jeśli już, to powinno wyjść ze szkoły.
O bezmiarze życia, bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
I wracamy do rozmowy. Doktor Izabela Dłużek, gościem Radia Lublin, audycji Bezmiar. Człowiek bez barier 2025 roku. Pani Izabelo, czy na pani zainteresowanie dźwiękami, na pani pracę badaczki dźwięku wpływ miała niepełnosprawność wzroku?
Podejrzewam, że tak, dlatego że to po prostu mnie ukierunkowało. Sądzę, że gdyby nie to, że jestem osobą niewidomą od urodzenia, to ta moja uwaga mogłaby gdzieś trochę popłynąć w inną stronę, a jakby to, że byłam ograniczona w zasadzie tylko do bodźców tych dotykowych, no też zapachowych w pewnym sensie, ale tak naprawdę głównie chyba dźwiękowych, to mi dało pewną taką specyficzną wrażliwość. Dlatego tak, sądzę, że to prawda, że po prostu przez to, że nie widzę, to od początku gdzieś jakoś ten dźwięk pełnił u mnie funkcję dużo ważniejszą niż u przeciętnej osoby, która faktycznie odbiera bodźce wizualne.
Wyczytałam, że dyktafonem rejestrowała pani nawet domową codzienność, gotowanie obiadu.
Tak, tak, to prawda. Wszystko, jakieś smażenie, niesmażenie, jakieś tam... Pamiętam, że to szczególnie w takich najmłodszych latach, już później jak trochę byłam starsza, to tak mniej, ale jakieś różne dźwięki gdzieś tam, jak się szło na rynek na przykład, to co się działo, jakieś ulice, to tak na samym początku to było, tak? A potem jakby już to się tak wyodrębniło, skrystalizowało właśnie to, że zaczęłam nagrywać typowo przyrodę, ale generalnie właśnie to wyszło też z tego, że ogólnie byłam zainteresowana dźwiękiem. Pamiętam, nawet miałam taki epizod, że tworzyłam sobie różne kolekcje dźwięków z różnych kaset z bajkami, które miałam. Takie fragmenty, gdzie akurat nie było mowy, to pamiętam sobie nagrywałam jakieś takie, a tu jakiś ogień, a tu jakiś wiatr, a tu jakiś strumyczek płynie, a tu jakieś ptaszki. Tak, to takiej często jakości było, powiedzmy, takiej sobie. Ale tak, to naprawdę było coś takiego, co mnie bardzo interesowało. Po prostu dźwięk jako zjawisko samo w sobie. Dźwięk dla samego dźwięku.
Bezmiar.
Dla niektórych taką wielką trudnością, bez względu na to, czy ją mają, czy nie, jest niepełnosprawność. I pytania wobec osób z niepełnosprawnościami, które są zadawane lub nie, to są takie pytania, ale jak sobie radzisz i jak z tym żyć? Ze świadomością, że na przykład niepełnosprawność wzroku mamy na co dzień i będziemy mieć do końca życia. Pani sobie takie pytania też zadawała i jakoś z tym doszła do porozumienia?
Tak, ja sobie zadawałam takie pytania i tak naprawdę nawet teraz sobie też zadaję, bo to nie jest tak, że sobie raz odpowiedź znajdziemy i to tak już zostanie, bo życie się zmienia, okoliczności się zmieniają, ale tak naprawdę to mówi się teraz bardzo dużo o czymś takim jak taka akceptacja, takie to jest takie wyświechtane słowo. I nawet tak naprawdę pytanie, czy my w ogóle wiemy, co ono oznacza, bo akceptować można coś tylko dlatego, że trzeba i to jest wtedy taka forma rezygnacji, ale można też faktycznie po prostu czuć się z tym wystarczająco dobrze, tak? Nie mieć jakiejś takiej żałoby po tym, chociaż to też jest jakiś etap, który można przejść i należałoby przejść. Ja mam wrażenie, że ja go kiedyś miałam, jeszcze powiedzmy w takim dzieciństwie, po tych relacjach, które były takie no dalekie od ideału, z rówieśnikami szczególnie, bo to była największa trudność, nawet nie jakieś takie kwestie techniczne, bo z tym się jakoś da funkcjonować. Ale to są takie rzeczy, które zawsze będą, tak? Właśnie, że czegoś nie mogę. I też jeszcze o jednej rzeczy powiem. Mam wrażenie, może to tylko jakiś taki mój odbiór, ale to też nad tym warto się zastanowić. Mam wrażenie, że my trochę coraz bardziej idziemy w takim kierunku, że patrzymy na niepełnosprawność trochę czasami w takich kategoriach, ale właściwie nic się nie stało, bo... No przecież jest technologia, można sobie radzić, są takie czy takie możliwości. Kiedyś pamiętam, zdałam sobie z tego sprawę, kiedy przeczytałam w mediach społecznościowych taki post na temat autyzmu. I wydźwięk tego posta był mniej więcej trochę taki, że właściwie to osoby autystyczne są po prostu inne, to jest inny sposób funkcjonowania mózgu, tylko że tam to było w taki sposób zaakcentowane, tak jakby to dla tych osób też nie był problem. A to tak nie do końca. Przecież osoby, które faktycznie szczególnie na przykład mają problemy z komunikacją, im jest bardzo trudno. Naprawdę. One potrzebują różnego rodzaju wsparcia, potrzebują pomocy, potrzebują zajęć jakichś terapeutycznych. To nie jest tylko tak, że to jest inaczej, bo im naprawdę jest trudno. I jeśli my zaczniemy się koncentrować tylko na tym, że to jest taki inny sposób funkcjonowania, to możemy zgubić gdzieś po drodze to, że to jest po prostu bardzo trudna rzeczywistość. Kiedyś czytałam taki artykuł amerykańskiego profesora, który też jest osobą niewidomą i jest bardzo aktywny zawodowo i ma rodzinę. Taki człowiek sukcesu, można by to tak powiedzieć. I on kiedyś napisał taki bardzo długi artykuł o tym, że jakby on nie ma problemu z tym, że nie widzi, ale dał mnóstwo przykładów takich sytuacji, gdzie to naprawdę jest bardzo trudne i takie zdanie napisał po angielsku: blindness is a grievous disability, tak? Czyli że brak wzroku jest niepełnosprawnością, nad którą naprawdę można płakać. I to jest bardzo niemodne współcześnie, ale to jest prawda, bo to stawia nas, to nas konfrontuje faktycznie z tym wszystkim, co my tracimy, i my musimy to uznać, bo inaczej będziemy od tego uciekali.
Zgadzam się. Mam też poczucie, że postrzeganie niepełnosprawności i przedstawianie jej dzisiaj w społeczeństwie jest na dwóch biegunach. To znaczy, albo mamy tę grupę właśnie, która twierdzi i chce też pokazać, że niepełnosprawność to nie jest nic tak strasznego, że to łatwo można pokonać i że akceptujmy to wszystko, ale też nie zważajmy na te problemy. I to jest taka trochę wersja hop do przodu, mówiąc potocznie. I to jest jeden biegun. A drugi biegun, że mamy do czynienia z dużym problemem, że mamy niepełnosprawność, która oznacza dużo problemów dla osoby z niepełnosprawnością i dla jej bliskich, że wymaga wsparcia, pomocy. Dwa bieguny, a jakby nie było niczego po środku.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna rzecz i to jest takie delikatne pytanie, które też trzeba sobie zadać. Na ile faktycznie w takiej potrzebie takiego podkreślania, że niepełnosprawność to nie jest nic tak strasznego, na ile w tym jest zawalowany brak akceptacji sytuacji? Bo to może być to samo, tylko że od tylnej furtki, że tak powiem, tak? Że no przecież to nic takiego, ale dlatego, że my wolimy myśleć, że to nic takiego, bo trudno by nam było faktycznie przyznać, że to jednak jest problem. I że my na przykład, ja tu mówię na przykład za siebie, że my nie jesteśmy tacy samowystarczalni, jak chcielibyśmy być. O pomoc też trzeba umieć prosić i to wcale nie jest takie proste. Ja to widzę na przykład po osobach, które znam z własnego otoczenia, które na przykład z wiekiem potrzebują takiego wsparcia, które kiedyś nie było potrzebne. Im to też zajmuje czas, żeby zauważyć to, że nie radzą sobie już tak jak kiedyś. To nie jest takie automatyczne, to trzeba przepracować. I jeszcze jedna rzecz, mam wrażenie też ważna. My coś bardzo złego zrobiliśmy z pojęciem litości. Nie wiem, jak pani się na to zapatruje, ale ja mam wrażenie, że myśmy strasznie tę litość jakoś wykrzywili i ona zrobiła się jakaś taka bardzo, no nie wiem, nie na miejscu, niepoprawna, nieodpowiednia, a ja uważam, że to jest bardzo dobry, zdrowy, normalny odruch. Kiedyś pamiętam, jakaś taka osoba niepełnosprawna napisała: nie mów, że jest mi trudno, bo to znaczy, że ty uważasz, że ty jesteś lepszy ode mnie. No to już jest mocno taka, jak dla mnie, duża gimnastyka myślowa. Ja bym tak się mocno zdziwiła, bo jednak uważam, że jeśli ktoś jest w stanie zauważyć, że ja mogę mieć problemy z różnymi aspektami funkcjonowania, to jest po prostu normalnie i to jest tak naprawdę no też prawda. I ja się bardzo boję, jeśli my będziemy w ludziach to jakoś tak ośmieszali, jeśli będziemy to deprecjonowali, do czego my dojdziemy? Dojdziemy do tego, że wszyscy będą myśleli sobie: a im w sumie nie jest tak źle, to niech sobie radzą, tak? Bo ja nic nie powiem, bo jak coś kiedyś powiedziałam, to potem było, że coś nie tak powiedziałam, tak? Jakby ja uważam, że my też się musimy nauczyć jako osoby niepełnosprawne tego, że na przykład, no ja mówię też na swoim przykładzie, dla osoby, która nigdy w życiu nie spotkała osoby niewidomej, to może być szok. I ja nie powinnam mieć z tym problemu, bo ja powinnam wtedy takiej osobie wytłumaczyć. Tak, no faktycznie, jak ktoś na przykład całe życie widział, to oczywiście, że może sobie nie być w stanie wyobrazić, jakby funkcjonował na moim miejscu. Jakoś tak ludzie bardzo deprecjonują ten punkt widzenia, ale on jest normalny. No jeśli ja nie mam paraliżu czterokończynowego, tak, i ja naprawdę nie wiem, jak ja bym funkcjonowała, gdybym miała, tak, albo gdybym była osobą głuchą, to znaczy, że coś jest ze mną nie w porządku, bo ja nie mogę sobie wyobrazić, jakby to było, no to jest normalne.
Myśli pani, że tutaj zwierzęta w ogóle mogą nas dużo nauczyć o relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy stworzeniami?
Sądzę, że tak. Akurat ja sama od mniej więcej 8 lat przygarniam papugi niepełnosprawne. Mam w tej chwili 5 nimf, z których właściwie każda jest niepełnosprawna w taki czy inny sposób. Mam ptaki, które nie mogą latać. Mam jednego samczyka, który nie ma nogi. Także no różne sytuacje. Mam samiczkę, która całkowicie nie ma palców u obu nóżek, też nie lata, bo została zaatakowana jako pisklak przez jakąś inną papugę gdzieś tam w budce lęgowej i po prostu od początku właściwie jest mocno niepełnosprawna. A najlepsze jest to, że ona jest najbardziej po prostu przebojowa i żywiołowa ze wszystkich moich ptaków. Ja nie mam pojęcia, jak ona jest w stanie wejść gdzieś na różne miejsca w klatce, bo one jednak mają dużą taką klatkę, gdzie są w stanie całkiem sporo zrobić. Mają różne drabinki, jakieś takie półki różnego typu i ona po prostu, ta klatka jest wysoka na prawie 2 metry. I ja na przykład ją często znajduję prawie pod sufitem, tak? Ja nie wnikam, jak ona tam się dostała, ale dostała się. Dlatego, że dla niej to jest normalne. Ona nigdy nie znała innego życia, bo już jak wyszła z tej budki, to już tak było, jak jest. To nie jest coś, co się stało później. I dla niej to jest zupełnie, no tak jest, tak po prostu całe życie było. To, że się czasami z czegoś spadnie, kto by się tym przejmował? No to po prostu się znowu na drabinkę wchodzi i się idzie dalej, tak? Zdecydowanie tak. To jest naprawdę i to, jak one się odnoszą do siebie nawzajem. U zwierząt, które są rozwinięte społecznie, tak naprawdę mocno rozwinięte społecznie, niepełnosprawność nie jest powodem do eliminacji danego osobnika. To jest bardzo duże uproszczenie. Tak się bardzo często nie dzieje. Zwierzęta bardzo często się opiekują wtedy takimi osobnikami. To, co najczęściej teraz już zaczyna się zmieniać, mówi się coraz częściej o tym, że w ewolucji nie chodzi tylko o regułę silniejszego. W ewolucji chodzi też o współczucie. Bo współczucie powoduje, że można współpracować. Nikt w pojedynkę świata nie zawojuje. I to dotyczy tak samo ludzi, jak i zwierząt. I dlatego coraz częściej właśnie się mówi o tym, że jednak to współczucie jest bardzo potrzebnym dopełnieniem tej teorii ewolucji. Bo przetrwały te gatunki najbardziej, które najbardziej były skłonne do współpracy w takich czy innych formach. W sytuacji, kiedy faktycznie była taka potrzeba. Nie tylko o eliminowaniu siebie nawzajem.
Pięknie powiedziane. Wracając do dźwięku i siły dźwięku, o których pani opowiadała, wyczytałam, że chce pani też tworzyć muzykę dla hospicjów i wspierać mieszkańców hospicjów. To też jest takie pomocowe, piękne działanie, pokazujące też siłę dźwięku.
Tak, dlatego że to jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt, dlatego że dźwięki przyrody mają bardzo duży potencjał przy niwelowaniu różnego rodzaju dyskomfortów, czy łagodzeniu dolegliwości bólowych, czy łagodzeniu pewnych napięć emocjonalnych, czy takim trochę wprowadzaniu większego poczucia bezpieczeństwa, poczucia harmonii, poczucia pewnej równowagi, tak, emocjonalnej. To jest coś bardzo ważnego i dlatego właśnie ja zaczęłam iść w tym kierunku, żeby z jednej strony tworzyć pewne nagrania, które też będą dostępne w hospicjach, ale też z drugiej strony, żeby tworzyć pewne sesje na żywo. Akurat najnowsza moja taka ścieżka to jest ta, że będę niedługo uczestniczyła w szkoleniu z dźwiękoterapii. Dźwiękoterapia to jest zupełnie nowy zawód w Polsce, który został sformalizowany dopiero chyba rok temu, jeśli się nie mylę. Chyba tak, chyba dopiero go wpisano na listę i można zdać egzamin państwowy po prostu w tym kierunku. I mam nadzieję, że to mi też pomoże w jeszcze lepszej integracji tych różnych form, jaką może być jakaś bardzo delikatna muzyka na różnych instrumentach naturalnych, też dodatkowo z dźwiękami przyrody. mam nadzieję, że to mi też pomoże jeszcze lepiej wykorzystywać ten zasób, żeby wspierać właśnie takie osoby, które gdzieś potrzebują takiej czy innej formy pomocy, czy w hospicjach, czy w jakichś ośrodkach opieki, czy po prostu tam, gdzie będzie taka potrzeba, taka inicjatywa, tak żebym mogła w ten sposób jakoś też pomóc.
Pani Izabelo, na co dzień pracuje Pani na Uniwersytecie Gdańskim?
Tak, jestem nauczycielką języka angielskiego.
Akademicko też zajmuje się Pani dźwiękiem?
W bardzo ograniczony sposób tak, w tym znaczeniu, że napisałam pracę doktorską, która też została opublikowana. Ona właśnie dotyczyła zjawiska tak zwanego symbolizmu dźwiękowego. Natomiast problem jest taki, że w polskiej rzeczywistości akademickiej badanie zjawiska symbolizmu dźwiękowego, czyli tego, w jaki sposób my emocjonalnie przetwarzamy różne dźwięki, też na poziomie językowym, ale nie tylko, jest bardzo marginalne. To jest jakby coś, co nie istnieje w dyskursie. Są jakieś pojedyncze artykuły na ten temat, ale nie ma nawet zapotrzebowania na ten moment, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, na tego typu badania. I dlatego to jest coś, co bardzo trudno prowadzić, bo o ile na przykład jak kontaktowałam się z naukowcami chociażby z Anglii, to oni wiedzą, o co chodzi. A, bardzo dobrze, bo my się zajmujemy z kolei tym i tym, no to jest takie zagadnienie pokrewne. A w Polsce jest bardzo dużo ciszy jeszcze w tym względzie, co też jakby powoduje, że badanie tego w sposób naukowy jest dość utrudnione, bo żeby móc prowadzić jakieś badania, potrzebne jest do tego po prostu odpowiednie stanowisko, w którym jest rozpoznana potrzeba prowadzenia takich badań.
A propos Anglii, BBC uznało Panią za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. No gratulacje, jak Pani przyjęła tę informację?
Z niedowierzaniem, bo to, że mniej więcej to chyba w czerwcu było, czy jakoś może w lipcu, że ukazała się audycja na temat mojego nagrywania w Puszczy Białowieskiej przy współpracy z dziennikarką z BBC, no to jest jedno, ale to, że oni później wpadli na pomysł, żeby mnie wpisać na taką listę, no to muszę przyznać, że daleką drogę przeszli. Nie mówili mi za kulisów, jak to było. Ja tylko dostałam taką propozycję, czy się zgadzam. I taka byłam mocno zdziwiona, ale to, co mnie wtedy przekonało, to, że ja wtedy już byłam na tym etapie, że chciałam jakoś rozpropagować te moje nagrania w kontekście pracy dla hospicjów. I ja zawsze przy każdym wywiadzie, jak tylko mogłam, to wspominałam o tym i mówię, jeśli wpiszą mnie na tę listę, to po prostu będę miała może więcej możliwości. I to też jakby było tym, co mnie zmotywowało do tego, żeby się zgodzić, bo od początku byłam bardzo zdystansowana do tego, jak to się mówi, tego takiego zjawiska 5 minut, tak, że nagle się telefony rozdzwoniły, tu jedno radio, tu drugie radio, a jeszcze najlepsze pytanie, i teraz jak się pani czuje po tym, tak, jak po takim wyróżnieniu? To jak to Czesław Miłosz pisał, że on będzie gdzieś pomiędzy, ja nie pamiętam dokładnie jak to było, ale gdzieś zostanie umieszczony w encyklopedii obok myszki Miki, tak? No to takie z lekką ironią, ale tak to jest. Tak w zasadzie, no nie chodzi o to, tak? Gdyby to było coś, co miałoby mnie jakoś dowartościować w znaczeniu takim pustym, takim jakimś tylko po to, żeby o mnie mówiono, właściwie nawet nieważne co, no to by znaczyło, że ja gdzieś się pogubiłam, tak? A to w zasadzie no nie chodzi o to. Ja się teraz cieszę po prostu z tego, że mogę dużo więcej zrobić, mam więcej możliwości i to zobowiązuje. To nie jest tylko kwestia tego, że ja sobie zbieram nagrania do szuflady. Oczywiście trzeba mieć najpierw jakiś zasób, żeby móc się tym dzielić, bo trzeba mieć czym. Ale jeśli kiedyś faktycznie będzie tak, że ja tak osiądę na laurach i po prostu będę sobie tak wszystko tylko kolekcjonować dla siebie, to będzie znaczyło, że absolutnie się rozminęłam po prostu z tym, co miałam robić.
Pani Izabelo, trzymam kciuki za wszystkie Pani działania, za wszystkie Pani projekty i za piękne nagrania. Na koniec rozmowy chciałam dopytać o to, które zwierzę spotykane w Polsce wydaje najpiękniejsze dźwięki?
Ja szczególnie jakoś tak jestem zachwycona słowikami, szczególnie słowikiem szarym. Rdzawy też przepięknie śpiewa, ale szary to już wyjątkowo, bo on się nie spieszy. To są zupełnie inne głosy. Rdzawy ma zupełnie inny śpiew, on jest taki troszeczkę bardziej żwawy, taki pospieszny. Szary powtarza te swoje frazy z takimi większymi pauzami. I to na przykład pięknie brzmi, jak jest gdzieś takie miejsce, w którym roznosi się echo. Bo to echo pomiędzy tymi frazami ma szansę się odbić, ma szansę wybrzmieć. I to tak pięknie brzmi. To jest trudne, bo od razu, a dlaczego nie Skowronki? A dlaczego nie Wilga? A dlaczego nie Drozd-Śpiewak? Kos, jak pięknie śpiewają. Ale gdybym miała wybrać jakieś takie właśnie jeden dźwięk, który w Polsce jakoś tak mnie różne, niemal mistyczne tutaj doznania ubogaca, to właśnie wybrałabym to. Słowika Szarego chyba szczególnie, tak.
To ja muszę sobie sprawdzić, jak śpiewa Słowik Szary.
Bardzo polecam, to jest coś pięknego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Jeszcze raz gratuluję tytułu Człowieka bez barier, a przede wszystkim szczerze podziwiam za pani pracę i bardzo się cieszę, że są takie osoby w Polsce jak pani, które są zafascynowane dźwiękiem, które ten dźwięk doceniają. Dźwięk, który dla mnie, dla radiowca jest także ważny i które doceniają przyrodę i robią tak piękną, misyjną rzecz. Trzymam kciuki jeszcze raz za wszystkie projekty.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Doktor Izabela Dłużyk była gościem Radia Lublin. Agnieszka Krawiec przed mikrofonem. Dziękujemy i do usłyszenia.
Bezmiar w Radiu Lublin.